Dzień dobry Państwu, Jerzy Głuszyk i Radio Wnet. W środy sporo audycji poświęconych sportowi w naszej ramówce. Bo i o sporcie dzisiaj będę mówił. Przypomnę Państwu, że w ubiegłą środę rozmawiałem na temat lekkiej atletyki z polską olimpijką, biegaczką na 400 metrów przez płotki, panią Ankiewicz. A dziś, proszę Państwa, przybliżymy temat sportu rajdowego. Sporo kiedyś, ja w czasie swojej młodości pamiętam, był to bardzo popularny sport. Od tego wiadomości sportowe się zaczynały, od wyników polskich rajdowców. I chcę o tamtym czasie porozmawiać, ale także o współczesnym obrazie sportu rajdowego. A któż lepszy byłby od mojego gościa, którego zaprosiłem dziś do audycji, żeby porozmawiać na te tematy? Krzysztof Strykier jest moim gościem, jednym z najlepszych polskich rajdowców, kierowców rajdowych lat 60. i 70., także biznesmen, dziennikarz, barwna, towarzyska postać, a przy tej okazji, proszę Państwa, pasjonat i znawca sztuki, muzyki, interesujący się kulturą. No, taka postać renesansowa. Witam Cię, Krzysztofie.
Dzień dobry panie redaktorze, witam Państwa.
No, zapomniałem też powiedzieć, że Krzysztof ma także zamiłowanie do przyrody. Spędza teraz czas, jak wiem, na Mazurach. Pięknie nadal, jesiennie?
No, można powiedzieć, że tak bardzo typowo jesiennie, bo żółto, złoto. Mm-hmm. Już zieleni prawie nie ma. No, a Mazury są bardzo piękne. Ja mieszkałem całe życie w Warszawie. Natomiast teraz od kilku lat przeniosłem się na Mazury. Właśnie w poszukiwaniu może tego trochę spokoju. No, bardzo się zmieniła Warszawa. Również i przede wszystkim być może, że należy podkreślić ten trafik warszawski. Niestety wyziewy samochodowe, więc za dużo samochodów, za mało powierzchni do jazdy, a przede wszystkim nie ma gdzie parkować. No i w sumie razem wolę nie jeździć, tylko sobie chodzić na spacery. Na Mazurach, tutaj koło Piszu jestem, nad jeziorem Roś.
Piękne miejsce.
To jest szlak wielkich jezior. Zawsze miałem takie inklinacje, żeby tutaj na Mazury przyjrzeć, a w ogóle to tutaj był zwykle rozgrywana jedna z eliminacji mistrzostw Polski rajdowych. To rajd Tysiąca Jezior się nazywał w latach 60. i 70., a także eliminacja mistrzostw świata.
No tak.
WRC. Ostatnio. Niestety straciliśmy ją ze względu na jakieś tam uchybienia organizacyjne. Odebrano nam organizację tej eliminacji, ale no, Mazury gościły.
Proszę Państwa, zwróćcie uwagę na zdanie mojego gościa, który mówi, że Warszawę opuścił między innymi ze względu na trafik, na to, że zbyt dużo tu jest samochodów. On miłośnik motoryzacji i samochodów. Krzysztof, chciałbym, żebyśmy może zaczęli rozmowę od takich początków Twojej kariery. Kiedy poczułeś tę iskrę, która kazała Ci i na Ciebie spłynęła i kazała Ci jakiś nadać kierunek na przyszłość, powiedziałeś sobie, będę kierowcą rajdowym. W jakim wieku to było?
No może to tak, to może nie tak prosto, ale zwykle to dzieje się wszystko, jakaś kwestia przypadku. Kupiłem nowego Volkswagena, to były końcowe lata 60. ubiegłego wieku. Bardzo fajny ten garbusek był i przyszedł Robert Muchat, z którym się znaliśmy jeszcze tak z czasów takiej pełnej młodości.
Też wielki rajdowiec.
No tak, on już wtedy jeździł i mówi, słuchaj, to może byśmy pojechali razem na rajd, masz nowy samochód, Tym rajdem okazało się kryterium asów, to była Barbórka warszawska. Ja no oczywiście, że jedziemy. I to był jedyny raz, w którym ja jechałem jako pilot. Nigdy więcej już nie jechałem jako pilot, zawsze jako kierowca. Bo tutaj trzeba rozróżnić.
No właśnie, to jest interesujące. Tak, to jest interesujące też. Chciałbym, żebyś też powiedział o tym później może troszkę. Ale jechałeś tutaj jako pilot Muchy, tak?
Tak. I Robert, myśmy jakieś zajęli nawet dobre miejsce, jakieś tam czwarte czy trzecie. Robert prowadził i bardzo mi się to podobało. I potem no trzeba było przejść całą tą drogę, bo to KJS-y, czyli konkursy jazdy samochodowe samochodem, to była takie zaznajomienie się z różnego rodzaju procedurami obowiązującymi w rajdach. KJS-y przygotowywały do zręcznościówek, było dużo, więc przygotowywały do dobrego opanowania jazdy samochodem, tyłem i tak dalej, i tak dalej. I po serii takich KJS-ów dostałem licencję. Chyba najpierw była jakaś taka wstępna licencja, a potem dopiero się dostawało taką licencję do rajdów prawdziwych, już takich na ostro, a potem jeszcze była licencja międzynarodowa, ale to w moim przypadku gdzieś za 2-3 lata dopiero mogłem to uzyskać. Zaczęliśmy przez te KJS-y i to przypomnę może moim słuchaczom, którzy pamiętają te czasy, to jest, przypomnę, koniec lat 60. To jest na przykład takie wokół Warszawy różnego rodzaju małe rajdy, kilkudziesięciokilometrowe z dużą ilością zręcznościówek właśnie. I to się kończyło. A potem zacząłem myśleć o tym, żeby wystartować w jakimś normalnym rajdzie, to znaczy tam, gdzie będą nie zręcznościówki, a już będą próby szybkościowe, czyli tak zwane, no i padłem do chizgu z pamięci, próby szybkościowe, wyścigi po prostu. Które już trzeba było opisywać, już trzeba umieć było to robić. I wtedy poznałem ludzi, którymi przyszło mi przez wiele lat się bez przerwy skontaktować i za granicą startować. Przede wszystkim Sobek Zasada, który jako taki guru zaczął występować w stosunku do nas jeszcze w latach 50. On już startował na BMW, pamiętam, na takim fajnym samochodziku z lat 50. BMW robiło. I no jeszcze tam Valicella, jeszcze innych.
To możesz mnie skorygować, ale ja przecież kibicem sportowym jestem od bardzo dawna i pamiętam wiele nazwisk typu Rzeszkowski, Smorabiński. Pewno nie był to akurat ten okres, o którym myślę, Ksawery Frank.
Oczywiście. Ksawery Frank, Smorabiński, naturalnie. Ripper jeszcze jeździł. Także to. Bo w Polsce ludzi, którzy uprawiali sport samochodowy, nie było dużo. Bardziej to byli ludzie, którzy poświęcali się temu jako hobby. No i startowali głównie w Lwowie. Tam nawet odbywała się eliminacja Mistrzostw Świata.
Ale mówisz o tym okresie poprzednim jakby.
Tak, przedwojennym.
Tak, jasne.
No a potem jak już w Lwowie trudno było urządzać rajdy, bośmy tam raczej nie byli widziani mile, to zaczęły być organizowane zawody w Warszawie i wokół Warszawy i wokół Polski. Później doszedł taki rajd dolnośląski, bardzo fajny, na terenach dzisiejszego Dolnego Śląska, rajd rzeszowski, No i kormoran. Później, a raj tysiąca jezior tu na Mazurach.
Słuchaj, te początki, o których mówisz w twoim przypadku, to były te starty takie na tym Volkswagenie, którego sobie kupiłeś, prawda? Ale potem przeszedłeś już na maszyny, pewno inne, kiedy już miałeś licencję sportową. Czy to były, to jeszcze nie był czas produkcji dużego Fiata w Polsce?
Nie, jeszcze nie. Jeszcze pamiętajmy, że Fiat i to będzie za jakiś czas.
Pamiętam, że jeździłeś na BMW, BMW 2002 TI, jeśli dobrze pamiętam.
A, to nie. Po kolei to było tak. Zacząłem od Fiata 850, którym notabene dość szybko skończyłem jazdę, bo właśnie tu na Mazurach zahaczyłem o drzewo i było po samochodzie. Natomiast wówczas zaczęły przychodzić do Polski Fiaty 125, ale nie P, tylko 125 włoskie. I takiego Fiata miałem i na tym Fiacie rozpocząłem, że tak powiem, już treningi i takie szkolenie, no bo to szereg było problemów. Na przykład trzeba było się nauczyć robić zapis trasy. Takim, to właśnie Sobek Zasada, on dał nam taki wzór, tak jak on to robi i myśmy właściwie zapisywali trasy tak, jak to Sobek wymyślił. No i zaczęło się potem na tym Fiacie, a potem dostałem możliwość, znaczy miałem takiego używanego BMW 2000, obok mnie zresztą to był wtedy Adam Sworawiński, jeździł też na BMC i Janek Wojtyna z Łodzi.
A Wojtyna to jest znane nazwisko.
No tak, Janek był przede wszystkim pilotem, ale też i jeździł jako zawodnik. No i zaczęła być klasa właśnie takich silników 2000, czyli już samochodów poważnych, szybkich. Adam Sworawiński i ja dostaliśmy możliwość przygotowywania samochodu w fabryce w Niemczech. Żeśmy trapliwie z tego korzystali. No i zaczęło się już na poważnie. To znaczy samochód był taki normalny, amatorski. To byłaby jakby taka jedna klasa, no ale jak już fabryka się wzięła za to, to w takim wykonaniu już zawodniczym, no to dostawało się serwis na rajdzie z fabryki, ale przede wszystkim samochód jechał do fabryki na przygotowanie, na ustawienie skrzyni biegów, w zależności od tego, jaka charakterystyka była tego rajdu, czy to był na przykład rajd górski, czy rajd taki szybkościowy, gdzie bardzo ważne były odcinki specjalne, na przykład na lotniskach, prawda? Pamiętam w Balicach koło Krakowa.
Słuchaj, ale to był już ten moment, w którym ty jakby osiągnąłeś ten taki poziom w pełni profesjonalny, w którym zainteresowała się tobą fabryka, która dała ci zaplecze techniczne, ale wcześniej, kiedy jeszcze startowałeś na tym Fiacie, na innych maszynach, to rozumiem, że sam musiałeś sobie jakoś przygotować. To wymagało jakiegoś przygotowania technicznego, takiego operacyjnego, czy po prostu korzystałeś z mechaników, którzy ci to przygotowywali? Bo to jest interesujące na tamte czasy, bo to były czasy pionierskie, jeśli chodzi przecież o sport rajdowy w Polsce.
No więc powstały takie grupy ludzi, którzy troszkę zaczadzieli na punkcie rajdów. Do nich należeli mechanicy, na przykład taki Andrzej Jaromiński. To był jeden z naszych najlepszych mechaników, który na rajdzie Monte Carlo, pamiętam, wymienił w Fiacie Sobka Zasady skrzynię biegów tam chyba pół godziny. Natomiast druga taka grupa to byli piloci, którzy się szkolili z żeby jak najlepszy był ten zapis, no bo to było z kolei już wymogiem większych szybkości i konieczności zachowywania bezpieczeństwa. No i wreszcie zawodnicy, którzy mieliśmy obozy, pamiętam w Wiśle, były takie w górach i później ćwiczyliśmy wokół dawnego stadionu dziesięciolecia, bo tam były takie wolne przestrzenie, jak tylko śnieg spadł, to się tam jechało w nocy i jeździliśmy bokiem. No i zaczęła się taka normalne już takie ściganie. Polski Związek Motorowy wysyłał nas na różne imprezy za granicą. Głównie to było NRD, ale był rajd na przykład Złote Piaski w Bułgarii, Neumann NRD-owski.
Ty miałeś jakieś sukcesy w rajdzie jugosłowiańskim chyba, prawda? Jeśli pamiętam.
Tak. No to był taki spory rajd, bo to tam było ponad 300 zawodników. No była taka wielka wstęga Bałkan. To była Jugosławia, jeszcze nie było
tak.
Podziału. I startowaliśmy z Zagrzebia, w zasadzie wzdłuż i wszerz Jugosławii. Do jeziora Ohrid dojeżdżaliśmy i z powrotem w górę. Piękna Jugosławia była, tak samo jak teraz Chorwacja czy Serbia, więc tam trzeba było to już poważnie traktować, no bo to były góry. Zresztą miałem tam taki wypadek, cały dzień jeździliśmy i ćwiczyliśmy zapisy. I nagle pod wieczór już wracając, nagle pokazał się naprzeciwko jakiś samochód, który na wąskiej górskiej dróżce właściwie wykluczał bezkolizyjne wyprzedzenie czy wymijanie. No i żeśmy się skasowałem BMW-kę, a zderzyłem się ze złodziejami, którzy uciekali przed policją. I oni wkradli jakiś tam samochód i górami próbowali uciec.
Ale rajd, w rajdzie uczestniczyłeś wtedy?
Tak, oczywiście, bo Andrzej Giszczem, który był wówczas moim pilotem, no, wspaniale jeżdżący, sam jako kierowca był znakomity, ale to bardzo, bardzo miły okres w moim życiu. Takich właśnie ludzi, którzy no, dużo empatii było między nami. Zresztą ta empatia, to już żebym nie zapomniał, ona została do dzisiaj. Na przykład to jest zasada, taki zwyczaj, że co 5 lat, jak jest jego są urodziny, to on zaprasza takie grono ludzi, którzy wokół rajdów się obracali i to zostało nam do dzisiaj, że utrzymujemy ze sobą bardzo, bardzo żywe kontakty.
Proszę Państwa, porozmawialiśmy troszkę, będziemy rozmawiali jeszcze. Dzisiejsza audycja w znaczącym stopniu oprawił muzycznie mój gość, który jest osobą wrażliwą na punkcie sztuki, muzyki, jak już powiedziałem na początku, i człowiekiem o dużej takiej wrażliwości. To Rosjanie chyba mówią dużo szczypatelnie. I wybrał piosenkę na początek, którą Państwu zaprezentuję, mianowicie Okudżawy, ale w interpretacji Anny Banasza.
Anny Banasza.
Modlitwa. Lubisz, rozumiem, bardzo i artystkę, i ten rodzaj twórczości, prawda? Bo pamiętam, że właśnie takie słowiańskie klimaty ci bardzo, bardzo je lubiłeś.
No w każdym razie to w samochodzie ja preferuję muzykę spokojną, melodyjną, takie łupu-cupu, to raczej na parkingu.
Posłuchajmy.
Sportowa środa w Radiu Wnet.
Gościem naszym dzisiaj jest Krzysztof Strykier, jeden z czołowych polskich kierowców rajdowych w latach 60. i 70. A Krzysztof, do uprawiania rajdów, tak się zastanawiam, czy potrzebna jest sprawność fizyczna? Czy jakieś robiliście, wykonywaliście jakieś treningi sprawnościowe, siłowe, jakąś pracę nad wytrzymałością, kondycją? Czy tak po prostu dysponuje się pewną techniką, dysponuje się takim szybkim, sprawnym działaniem i to już wystarczy? Z fotela przed telewizorem można przesiąść się wtedy na fotel kierowcy, czy jednak pracujecie, czy pracowaliście wtedy nad tym, nad kondycją, nad formą fizyczną?
Ja bardzo chciałbym podkreślić, że sport, ten wyczynowy, to on bez kondycji, bez ćwiczeń fizycznych, to jakikolwiek byłby, to wymaga absolutnie przygotowania takiego fizycznego. Weźmy na taki problem jak przejechanie 3000 kilometrów na rajdzie właśnie tym jugosłowiańskim, ponad 3000 kilometrów w 2 noce i 3 dni, a 2 przerwy po pół godziny. No to po prostu trzeba mieć umiejętność, na przykład, że położysz się na 3 minuty i regenerujesz w ten sposób siły, że śpisz natychmiast, prawda? Mm-hmm. To jest wymóg. I takim, ja jeździłem również na przykład z Błażejem Krupą. Błażej zawsze był bardzo dobrze fizycznie przygotowany do wysiłku, bo wówczas były to rajdy, te, o których my rozmawiamy, czyli te z lat 60., 70., kompletnie inne niż te, które są dzisiaj. Wówczas były to takie wyczyny w długim czasie, trwające po 2-3 dni czy noce. I to był okres, pamiętacie na pewno Państwo, maratonów, który startował Sobek, to jest London Sydney, który Sobek jechał, czy rajd Argentyny.
Tak.
I to wszystko trwało nawet po parę tygodni. Więc odpowiadając na pytanie, czy się człowiek przygotował, czy zawodnik powinien się przygotowywać, oczywiście tak. Może to jest inny rodzaj przygotowania, na przykład właśnie umiejętność zasypiania na kilka minut.
Czyli regenerowania w ten sposób.
Żeby się regenerować, żeby można było dalej jechać. Mm-hmm. No bo nie ma nic gorszego, to zostało mi z rajdów, jak zasnąć za kierownicą. Na szczęście nigdy nie zasnąłem, ale byłem czasami takim niebezpieczeństwie. Trzeba strasznie uważać, bo można mieć potężny dzwon, właśnie po prostu wpadając w taki senny letar. Mm-hmm. No i tu trzeba było w rajdach, trzeba było się strzec, no mały, zawsze mieliśmy pilotów, którzy nam pomagali, ale
oni byli w podobnej sytuacji, to znaczy oni też nie mogli zasnąć siedząc obok ciebie.
No tak, to oczywiście.
Drugą sprawą, czy drugą kwestią jest technika jazdy. Rozumiem, że kierowców różni między sobą właśnie różne, że tak powiem, techniki jazdy, prawda? Każdy z was miał troszkę inną, mimo że jeździ się po tej samej trasie, to jednak nie tylko decydowały elementy sprawności silników samochodowych, ale kwestie sprawności w tej technice jazdy.
Mówimy o okresie, w którym samochody budowano z napędem, przednim napędem, z tylnym napędem, na przykład BMW, a jeszcze na napęd na 4 koła, to jeszcze trzeba było trochę poczekać. Chociaż już zaczęły na rynku takie samochody się również pokazywać. Technika jazdy samochodem będzie uzależniona od tego, jaki będzie napęd. To jest jedna sprawa. No i druga sprawa, również i inaczej się prowadzi samochód duży, a inaczej z tej Rypucha, gdzie Sobek jechał na rajcie Monte Carlo i to jest malutki samochodzik, to jeszcze jest inne wymogi stawia takie auto, bo to taka pchełka.
Tak.
Także dzisiaj to się wszystko sprowadziło do tak zwanego WRC, czyli to jest ta najwyższa klasa samochodu sportowego, który w zasadzie w ogóle nie przypomina samochodu bazowego, na którego ramię jest budowane. To jest samochód, którego wartość wielokrotnie w rajdach są samochody, których koszt przygotowania do rajdu przekracza dzisiaj 1 000 000 euro. I to jest kompletnie inne auto, zarówno w stosunku do tego, jak myśmy jeździli, jak i teraz, który się używa normalnie na drodze.
Tym samym jest to już inny sport właściwie, bo też i selekcja, czy dobór kierowców do tego typu
dokładnie
wyścigów,
tak.
To już jest, to są kierowcy fabryczni, prawda? To nie jest takie wspomaganie z rynku, że tak powiem, sprawnych, dobrych kierowców sportu.
Oczywiście, bo nawet takie rajdy jak w Afryce, te długodystansowe zawody są organizowane, one tam przeniesione zostały do Ameryki Południowej, ale ze względu na niebezpieczeństwo w Afryce. Mm-hmm. Ale to jest samochód, który wymaga pełnego serwisu na okrągło, na całej trasie rajdu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest zupełnie inaczej się prowadzi ten samochód. Jak moi koledzy czy państwo kibice widzą w tej chwili taki pędzący samochód po błocie, wydaje się, że on nie ma w ogóle żadnego prawa się utrzymać na tej grząskiej, śliskiej nawierzchni. A jednak cały system dociskania tego samochodu powodujący, że on i jego przyczepność jest znacznie, ale to znacznie większa niż normalnego auta, no to pozwala na rozwijanie szybkości zupełnie boku, jak się na to patrzy, to niewiarygodna sprawa, że to jedzie.
Ty wspominałeś mi kiedyś, że nawet koszt takiej klatki, która jest zabezpieczeniem, znaczy takim buforem bezpieczeństwa dla jadących zawodników, jest jakaś monstrualna wartość.
No prawda, taka klatka, która jest montowywana w środek auta i chroni przed uderzeniem w czasie, jeżeli byłby wypadek, no ta klatka, no nie wiem, powiedzmy zrobiona z tytanu, będzie kosztować więcej niż normalny seryjny samochód.
Mm-hmm. No tak, to, czyli to już jakby jest troszkę inna zabawa w tej chwili. Powiedz, czy ja się...
Nie, to completely different. To jest zupełnie co innego. Mm-hmm.
Czyli te czasy romantyczne niestety minęły, teraz jest fabryka, technika, technologia. Powiedz, czy ja się mylę, twierdząc, że właśnie lata 60. i 70. były takim złotym okresem polskich rajdów. Wtedy odnosiliśmy, wydaje mi się, te sukcesy i wtedy ten sport cieszył się u nas ogromną popularnością. Ja rozumiem, że potem był i Bublewicz, teraz potem Hołowczyc, ale tak jego urodzaj tych wybitnych sportowców, jak i wtedy było ich multum, moim zdaniem, to nie było w historii rajdów w Polsce.
No bo to się nagromadziło dobry taki układ gwiazd, tak? Znaczy, można było jeszcze pokusić się o finansowanie prywatne, później fabryka, jak się dostrzegła, to już ci pomagała. Dużo było bardzo pięknych imprez, no taki właśnie rajd, zimowy rajd na przykład w Rzeszowie, rzeszowski, to, albo mazurski, który był zwykle po wiośnie i dlatego był bardzo niebezpieczny, bo jeszcze na szosie było dużo piasku sypanego w zimie. I trzeba było bardzo uważać, bardzo było to wymagające nawierzchnie. I po prostu to był inny sport. Dzisiaj ten sport został skomercjalizowany, jest w rękach fabryki. Fabryka to oznacza, że nie wiem, tam powiedzmy Honda się bije o pierwszeństwo z Citroenem. To wcale nie oznacza, że na normalnych drogach one ze sobą rywalizują. No, BMW w ogóle w rajdach nie startuje, bo to nie jest samochód, który łatwo przystosować do rajdów. Ale Sobek jeszcze pamiętam, jak jechał do ten rajd Argentyny, to bodaj na Mercedesie. I to na Mercedesie z automatem. Ze skrzynią automatyczną. Myśmy bardzo, bardzo się dziwili, że on się na to zdecydował, ale to okazuje się, że można i należało nawet tak zastosować taki.
Powiedz, Krzysztof, który z twoich startów uważasz za taki największy sukces sportowy? Masz jakiś taki wynik, który cenisz najbardziej?
Ja, no tak, niewątpliwie to właśnie to wspominaliśmy o tym rajdzie jugosłowiańskim, bo ja nie należałem do tej takiej absolutnej, ścisłej czołówki, do której należał oczywiście obok zasady Krzysiek Komorniński czy Rysiek Nowicki. To byli zawodnicy, którzy już 5-10 lat wcześniej zaczynali przede mną. I byli naprawdę wspaniałymi, nawet porównywalnymi zawodnikami w klasie tych swoich, powiedzmy, 2000 centymetrów w Europie. Mm-hmm. Bardzo dużo Polaków jeździło w różnych zespołach fabrycznych. Sobek reprezentował Steyr Pucha austriackiego, a potem Mercedesa i Porsche jechał. Nie jeźdź Porsche, bo to gorsze się mówiło.
Tak. I ten jugosłowiański rajd i wynik tam osiągnięty, bo to był ta ścisła czołówka chyba wtedy, prawda?
3300 kilometrów. Różnica między Jowisza Panikowicz, który wygrał ten rajd, a mną była 22 sekundy.
Ale też i w Mistrzostwach Polski miałeś sporo
osiągnięcia. Tak, ale to mistrzostwa wówczas w zasadzie to głównie myśmy bardzo dużo jeździli za granicą. Mm-hmm, mm-hmm.
Słuchaj, a rozumiem, że no, my dzisiaj na pewno tematu do końca nie wyczerpiemy, bo jeszcze chciałbym, żebyś sporo opowiedział o tych takich smaczkach towarzyskich tamtego czasu, bo ich pewno było wiele też i o technice jazdy samej, która ma wpływ, potem przekłada się na tym, jak wygląda bezpieczeństwo na drogach Polski. Być może z tego też należałoby skorzystać, także ja się chętnie jeszcze udam do ciebie na kolejną rozmowę. Natomiast, a te i przecież ileż tam było takich interesujących historii. Varisella i Syrenka w Monte Carlo, czy jak się pamiętam, mówił Andrzej Jaroszewiczu, który pewno dosyć złośliwie, że był najszybszym polskim kierowcą na prostych, ale każdy przecież wiedział, że rajdy to także jazda w zakrętach, na których ale on wypadał.
Ale prostuję, Andrzej Jaroszewicz, i uważam go do dzisiaj za jednego z najszybszych zawodników, który jeździł w Polsce na asfaltach.
Aha. A na szutrach już gorzej był. Na szutrach już gorzej. A powiedz mi, ile zabierało ci pokonanie trasy na przykład z Warszawy do Zakopanego, jeżeli miałbyś ochotę przenieść się w góry? Masz jakiś taki... Powiedz szczerze. Pamiętam, że ktoś z mojej rodziny, który przypadkiem kiedyś z tobą jechał, do końca życia zapamiętał tę jazdę. Jako bezpieczną, oczywiście.
Jak myśmy długo jechali, to ja nie pomnę w tej chwili, ale jedno chciałbym powiedzieć. Po pierwsze tak. My nie jeździmy dzisiaj w ruchu normalnym szybko. Mhm. Bo myśmy się już najeździli.
No tak.
Nikt z nas nie robi jakiś wariant. Jeździ się 30-40% poniżej swojej możliwości. I dopiero jak są trudne warunki atmosferyczne czy drogowe, to wtedy dopiero widać, że to jest zawodnik. Tak? Nie wystarczy 15 sekund, żebym siedział w środku samochodu, żebym wiedział, że obok mnie auto prowadzi Janek Wojtyna, a nie jakiś Jasio Nowak. I po prostu jazda, to jest tak, jak ja zawsze mówię, Wojtek Siwak wygra z każdym amatorem, nawet jakby rantem rakiety grał. Także my się nie popisujemy między sobą.
Ale ciągniecie jeszcze do jakichś sprawnościowych jazd rajdowych?
Ale ja na przykład teraz mam cały program taki, bo mam wnuki i jak będzie w tej zimy, jak będą tutaj u mnie na Mazurach, to a będzie zamarznięty dobrze jezioro, to my organizujemy tutaj z władzami takie te jazdy, że przejedzie ciężarówka z pługiem, zrobi tor i się później jeździ po lodzie na śniadkach, ale musi być oczywiście sprawdzona tafla lodu, czy wytrzymuje ciężar auta. Mhm. Ale to jest wspaniała zabawa i jednocześnie wspaniała nauka. Mhm. Trzeba jeździć, trzeba nie szarżując, nie wśród drzew i w lesie, bo to niebezpieczne może być. Natomiast takie jazdy tutaj na Mazurach powinny być organizowane, to ja przy okazji, to taki mój konik, żeby w zimie to organizować i żeby ludzie, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje, powinni właśnie wchodzić w kontakt z klubem, z automobilklubem, czy olsztyńskim, czy jakimś mającym w swojej działalności szkolenia i wtedy dopiero będzie ta wielka przyjemność prowadzenia samochodu. Wydawałoby się bardzo szybko, a bardzo bezpiecznie.
No tak, bo w tych warunkach właśnie gdzieś jeziora zamarzniętego, to ja sobie nie wyobrażam, szczerze mówiąc, to musiałbym spróbować, ale to są ogromnie wymagające warunki, ale też i bardzo edukacyjne. Powiedziałeś rzecz, która bardzo mi miło się zrobiło, bo przypominam sobie, że kiedyś wiozłem cię z festiwalu Picnic Country w Brągowie do Warszawy i na początku usiadłeś koło mnie, jak prowadziłem samochód i za jakiś czas poprosiłeś, żebym się zatrzymał. Myślałem, że jednak uznajesz, że jednak bezpieczniej będzie piechotą, ale powiedziałeś, że przesiądziesz się do tyłu, bo tam chciałbyś sobie pospać. No i pod wpływem zresztą tego, co mówisz przed chwilą, pomyślałem sobie, że to największy komplement, jaki może spotkać mnie jako kierowcę z ust znakomitego rajdowca, technika samochodowego w sensie jazdy. Krzysztof, pomalutku niestety zmierzamy do zakończenia naszej rozmowy. Zobacz, ona prawie trwała godzinę i tak sobie myślę, że wyczerpaliśmy na razie jeszcze połowę tylko tego tematu, który chciałem z tobą dzisiaj poruszyć. Więc myślę, że w jakiejś nieodległej perspektywie zaproszę cię jeszcze raz, żebyśmy sobie o tych fajnych smaczkach, klimatach różnych tamtego czasu, również towarzyskich, porozmawiali, a także o twoim muzycznym guście, bo bardzo mnie on zainteresował, kiedy przysłałeś mi te materiały. Jest Zamfir przed nami jeszcze dziś w też takim temacie.
To kilka słów, bo to moja ulubiona muzyka. To Zamfir jest takim słynnym obok, jest jeszcze jeden, taki Royal. To ja kiedyś pan taki też południowo Amerykanin i on, ja nagle zobaczyłem, że on miał 280 odsłuchań. milionów odsłuchań. Mm-hmm. 280 milionów odsłuchań. On gra na tym flecie pana i to piękne melodie są, a to, co ja zaproponowałem, to jest razem z André Rieu, to jest taki słynna orkiestra, która gra po całym świecie i Rieu, czy André zaprasza, zresztą był w Polsce zaprasza takich największych twórców muzyki lekkiej, łatwiej, przyjemnej, o tak bym powiedział. No i zaproponowałem właśnie, żeby to była taka melodia, która mówiła o naturze. Opiewa piękno natury.
Bardzo dziękuję ci, Krzysztof, za dzisiejsze spotkanie. Krzysztof Strykier przyjął zaproszenie do naszego radia, żeby opowiedzieć o sporcie rajdowym, powspominać trochę czasy właśnie lat 60. i 70., najpiękniejszy okres w rozwoju tej dyscypliny sportu w Polsce. A myślę, że spotkamy się, Krzysztof, niebawem, za miesiąc, dwa, ponownie na antenie Radia Wnet. Bardzo ci dziękuję, Krzysztof, za dzisiejsze spotkanie i za przepiękną opowieść o sporcie rajdowym w Polsce.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję ci, Krzysiu.